Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 10, a w środę to czas na TSW na antenie Weszło FM. Przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się Państwu nisko i spieszę powitać moich telefonicznych gości. A są ze mną dzisiaj Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa.
Dzień dobry wszystkim.
I Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski.
Witam wszystkich serdecznie.
Witam panowie. Jakie nastroje po tym, co stało się w Bielsku? Może Bartek na początek.
No cóż, no, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że był to najgorszy mecz od czasu, jak Peter Chybala przejął zespół. No trochę się przypomniały niestety niektóre popisy i występy jesienne, typu z Wisłą Płocką na przykład. No słabo, bardzo słabo Wisła wyglądała. Widać, że przerwa, jaka była na czas meczów reprezentacyjnych, tylko pogłębiła w jakiś sposób kryzys, którego zalążki już trochę widzieliśmy przed tą przerwą, bo tak naprawdę ostatni mecz, po którym moglibyśmy powiedzieć, że nie ma się do czego przyczepić, że było świetne widowisko i bardzo dobry wynik, to mecz z Pogonią Szczecin, ale to było w lutym, a mamy kwiecień. Później Wisła, jeżeli chwaliliśmy, to przede wszystkim za to, że mimo nie najlepszej gry punktowała. Teraz nie było ani punktów, ani bramek, ani za grosz tak naprawdę dobrej gry.
Ja akurat właśnie po tym meczu z Pogonią zadałem trenerowi pytanie właśnie, czy nie obawia się, że w taki sposób drużyna szybko nie zagra, jeśli chodzi o intensywność gry, o zaangażowanie, o determinację, o bieganie. Tam wtedy przebiegnięto ponad 121 kilometrów w meczu. Trener się na mnie trochę oburzył, że w Polsce się zadaje zbyt pesymistyczne pytania, że on patrzy optymistycznie do przodu. No niestety, ale trochę mogę powiedzieć, że wyszło na moje. No, za długo po prostu oglądam ligę naszą i po prostu w polskiej lidze nie ma, ja taką sobie tezę sformułowałem, poza Legią w tej chwili, ale generalnie nie ma dobrych zespołów, są tylko zespoły, które są w dobrej formie albo w słabszej. No i a ta dobra forma zazwyczaj trwa 4-5 meczów. Jak do tego dojdzie jeszcze to drobina szczęścia, to troszkę dłużej. No i tak to się dzieje. No i dlatego mamy między innymi taką tabelę, gdzie poza liderem różnice punktowe są niewielkie i każdy może wygrać z każdym w każdej chwili. I generalnie patrzenie na to, jak ktoś zagrał w ostatnim meczu, nie ma najmniejszego znaczenia, bo to za tydzień może zagrać zupełnie inaczej. Tak samo było z Bielskiem, które miało za sobą fatalny mecz z Wartą w Grodzisku. No a teraz zagrało znacznie lepiej. Nie jakoś super, ale przynajmniej jeśli chodzi o elementy wolicjonalne, determinacje. Więc to wystarcza w lidze, żeby wygrywać. Jeśli się troszkę więcej dołoży od siebie, to przy odrobinie szczęścia można wygrać z każdym. No i Bielsko to pokazało.
Sugerujesz, Grzesiu, że teraz czeka Wisłę gorsza seria, no bo mówiłeś o tym prawie serii 4-5 spotkań. Z drugiej strony Bartek przytomnie zauważył, że no Wisła rozgrywa od kilku tygodni dużo słabsze mecze, z tym, że do ostatniego potrafiła mimo to punktować.
Tak, no bo mówię, no to trwa trochę tak, że są momenty takie, że czasem dopisze szczęście. Zresztą mecz w Bielsku mógł się równie dobrze ułożyć, tak jak mecz w Płocku, gdzie szczerze mówiąc wcale gra w pierwszej połowie w Płocku nie była lepsza ze strony Wisły. Tam udało się dobrze zafiniszować. Tutaj padła druga bramka, nie udało się zdobyć kontaktowej. I taki był obraz całego meczu. Wcale nie uważam, żeby aż tak dużo gorzej Wisła zagrała w Bielsku niż w Płocku, także na tej zasadzie to Wisła akurat może za chwilę zagrać znacznie lepiej, także ja tu mówię, trendów bym się jakiś nie dopatrywał, że teraz będzie w dół, bo równie dobrze może to nagle i niespodziewanie wyskoczyć do góry. Myślę, że w naszej lidze nawet sami trenerzy nie bardzo wiedzą, kiedy ich drużyna dobrze zagra, a kiedy źle.
Bartek, ty spodziewasz się sinusoidy, czy jednak takiej małej serii, jak mówił Grzesiu?
Nie, no to jest polska liga, jeżeli będziemy dzisiaj tutaj poświęcać czas i mówić sobie, że teraz może być seria jakaś straszna porażek, to za chwilę, czyli za dwa dni możemy bardzo szybko zejść na ziemię, bo Wisła na przykład wygra z Rakowem, co wcale nie jest jakimś scenariuszem science fiction. Myślę, że w jakiś sposób to, że Wisła tak wyglądała, jak wyglądała w Bielsku, no wynikało też z tego, że trener Chybala no dosyć mocno dokręcił śrubę w tej przerwie na mecze reprezentacji. Kto wie, no być może taki jest plan, żeby oni trochę tej świeżości więcej złapali już na finiszu. Może ten mecz jeszcze był taki właśnie ostatni na przetarcie, kiedy nogi były ciężkie i wręcz ołowiane, bo nie przez przypadek padło takie stwierdzenie z jego strony, że piłkarze wyglądali jak oldboye. No, na tle Podbeskidzia, które zgadzam się z Grześkiem, nie zagrało nic spektakularnego, raczej po prostu było świeższe i więcej takiej właśnie determinacji, woli walki, przez to tak, jeżeli chodzi o wrażenie, było widać. Odnosiłem wrażenie, że Wiślacy może i bardzo chcą, ale właśnie są tacy bardzo ociężali. To jakby grali z jakimiś pasami ołowianymi, zapiętymi pod koszulkami. Więc kto wie, no może te parę dni przyniesie trochę więcej świeżości, trochę więcej oddechu i zobaczymy dużo lepszą Wisłę w już piątkowym meczu. No fakt jest faktem, że Robert Kasperczyk póki co, jeżeli patrzeć tylko na ten jeden mecz, lepiej wykorzystał tą przerwę na mecze reprezentacji niż Peter Chybala, ale tak jak Grzesiek zauważył, ponieważ jest to polska ekstraklasa, to z daleko idącymi wnioskami bym się jeszcze wstrzymał do kolejnych spotkań.
Mm-hmm. To porozmawiajmy sobie o tym, co wydarzyło się w Bielsku. Kto zawiódł was najbardziej, panowie, w ten wielkanocny poniedziałek? Może Bartek na początek teraz.
To ja może odwrócę to pytanie, bo musielibyśmy bardzo długo wymieniać te nazwiska i powiem, kto mnie nie zawiódł, kto nie szedł poniżej, powiedzmy, takiego poziomu przyzwoitości przynajmniej. Uważam, że zupełnie nie ma prawa mieć do siebie cokolwiek pretensji Mateusz Lis, który widać, że kipiał energią w przeciwieństwie do niektórych chłopaków, bo kilka takich przecież obrazków mieliśmy, kiedy sam próbował rozgrywać piłkę na 30-40 metrze od bramki, widząc niemoc swoich partnerów z drużyny. Mimo wszystko Stefan Sawicz wykazywał dość dużą wolę i chęć brania odpowiedzialności na siebie gry. Nie zawsze to z dobrym skutkiem, ale przynajmniej starał się rzeczywiście tą piłkę brać na siebie. Inna sprawa, że zupełnie nie miał z kim tej piłki rozegrać w okolicach pola karnego pod Beskidzia, ale myślę, że akurat jak na niego to i na to, co prezentował wcześniej, to też trudno mieć do niego jakieś większe pretensje. Kubelicz pokazał się też z niezłej strony, co jest, myślę, dużym kamykiem do ogródka trenera Chybali. Bo przepraszam bardzo, ale jeżeli drugi raz w ciągu kilku tygodni trener ściąga zawodnika w 30 minucie z boiska, to on sam powinien uderzyć się bardzo mocno w piersi, bo to oznacza, że dokonuje po prostu złych wyborów podstawowej jedenastki, a to on obserwuje zespół w tygodniu na treningach i powinien po prostu zauważyć, że Nikola Kuwelicz jest w lepszej dyspozycji niż Dawid Mawutor, tak jak to miało miejsce Chyba na tym bym zakończył. No może jeszcze zmiennicy rzeczywiście lepiej się prezentowali niż ci podstawowi piłkarze. Myślę tutaj o prawej stronie. To znaczy, no lepiej wyglądała ta prawa strona wtedy, kiedy po przerwie grali na niej Łukasz Burliga i Piotr Starzyński, niż przed przerwą, kiedy grali Szot i Silva, ale to też może być zdeterminowane wynikiem. No Podbeskidzie miało 2-0, nie miało już potrzeby nawet tak ochoczo przejść do przodu. Wystarczyło, że gospodarze mądrze zabezpieczali swoje tyły, więc może stąd też takie wrażenie by powstać.
Jeśli chodzi o mnie, to też Bartek w zasadzie przeanalizował całą jedenastkę, więc trudno tutaj coś nowego, sensownego dodać. Może aż tak bardzo bym tego Kubelicza aż tak strasznie nie chwalił, chociaż oczywiście on był lepszy i powinien grać od początku, bo on w sumie też zanotował 9
Nie odlatuje, natomiast wydaje mi się, że był bardziej, znaczy był po prostu tygodnia był lepszy niż Mavuto, o to mi chodzi.
No nie, no oczywiście, no on jest generalnie chyba lepszym piłkarzem niż Mavuto, więc myślę, że w normalnej dyspozycji będzie on grał, a nie zawodnik zdany, więc to oczywiste, że wiadomo, że miał dłuższą przerwę, powoli jak gdyby jest dopiero wdrażany do gry, dał dobrą zmianę ze Stalą Mielec, tutaj też można powiedzieć w miarę przyzwoitą, także myślę, że jeśli nie wiemy dokładnie, kiedy Patryk Plewka będzie do dyspozycji trenera, także myślę, że jeśli Patryk na razie jeszcze będzie na etapie rehabilitacji, leczenia się, to raczej Kubelić sobie tym występem już wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce, przynajmniej na najbliższy mecz. Natomiast no generalnie mnie troszkę martwi i ta gra obronna Wisły. Już pomijam wszystko inne, jak to wyglądało z przodu, że to było nieporadne, wolne i tak dalej. Ale naprawdę nawet grając tak, jak Wisła grała w Bielsku, można było ten mecz zakończyć na zero z tyłu. Przecież te obydwie bramki to były jakieś takie dziwne zaniechania, rykoszety, zupełnie takie sytuacje, które można było zdecydowanie wcześniej przeciąć, zakończyć, wyjaśnić. Tymczasem to takie było właśnie nieporadne, ślamazarne w tej obronie i tu był największy problem. Mówię, ten mecz przy takiej grze nawet, jaka była, można było zremisować 0-0 i powiedzieć, i ten wynik byłby dla Wisły bardzo korzystny. Natomiast no tutaj za dużo ostatnio obrońcom przytrafia się indywidualnych błędów, takich niechlujnych zagrań i to trochę może martwić, bo mówię, z przodu jak brakuje dynamiki, brakuje świeżości, to czasem rzeczywiście ciężko jakąś akcję skonstruować. Natomiast w swoim polu karnym no trzeba po prostu takich prostych błędów unikać.
A to jest dobry moment.
Ale to też, Krzysiu, chyba wynika właśnie z braku dynamiki i właśnie z tego ułamek sekundy wolniejszej reakcji, bo właśnie czego brakło, choćby przy tej pierwszej bramce, kiedy umilkł sobie bieg tak spokojnie od połowy boiska. No najpierw Mavutor o ułamek sekundy spóźniony, żeby tam dziubnąć piłkę. Za chwilę to samo stoperzy. No właśnie tego elementu dynamicznego, takiego wejścia, przerwania akcji brakło chociażby przy tym pierwszym golu. Druga to w ogóle była komedia pomyłek, no bo przecież umówmy się, nie wiemy komu zaliczyć tą akcję tak naprawdę, czy Sierpinie, czy Bilińskiemu, bo jeszcze te rykoszety, to wszystko, spóźnieni zawodnicy, no to bramka kuriozum ta druga zupełnie. Natomiast no myślę, że właśnie te błędy się brały stąd, że brakowało tego czegoś, tego elementu, żeby do skoku, dynamiki, a to z kolei się wiąże z tym, o czym już mówiliśmy tutaj wcześniej, no, że oni wyglądali na mocno zmulonych, jakby, nie wiem, prosto z imprezy wielkanocnej wsiedli do autokaru i pojechali do Bielska na mecz. O co ich nie podejrzewam, natomiast no, takie wrażenie można było odnieść, że fizycznie wyglądali po prostu gorzej na te piłkarze z Bielska.
To jest dobry moment.
Generalnie chyba powinna, nie wiem, jakoś przekładać mecze świąteczne, bo tak sprawdzałem, kiedy ostatnio święta wygrała i doszedłem chyba 5 lat wstecz i tam ostatni raz to jakiś porządny wynik, znaczy dobry wynik, to był remis z Lechem u siebie w wielkanocny poniedziałek, ale też po słabym meczu chyba 6 lat temu, więc a tak jeśli grała Wisła.
Jeszcze święta, kiedyś był z Lechią Gdańsk taki 0-0 mecz. W koszmarnej pogodzie zimowej z padającym śniegiem w Gdańsku. Wymarzłem tam wtedy, niesamowicie wiało, ale punkt wtedy
tak,
był
wtedy, no a generalnie sobie nie przypominam dobrego meczu Wisły w poniedziałek albo w Wielką Sobotę, to tak zazwyczaj grają.
To jest dobry moment, by was panowie zapytać, co się dzieje z Michałem Frydrychem, bo tutaj mamy już tendencję zdecydowanie spadkową w przypadku Czecha, którym słusznie zachwycaliśmy się jesienią. No to już nie jest ta jakość, Bartek, co w poprzedniej rundzie.
No nie wiem, no gdzieś w jakiś sposób się skomponował w taki trochę poziom przeciętności polskiej ligi, żeby nie powiedzieć tego mocniej. Myślę, że też w jakiś sposób nie służy mu fakt, że co chwilę gra z kimś innym. Jednak no, jeżeli chodzi o parę stoperów, to zgranie jest czasami kluczowe, bo czasami te błędy wynikają również z tego, że on próbuje naprawiać czyjś inny błąd, czy to pomocnika, czy partnera w obronie, robi niepotrzebnie o jeden krok, dwa za dużo i później brakuje go na przykład w swojej strefie i stąd się to bierze. No czasami po prostu za dużo chce robić naraz, ale nie da się ukryć, że nie gra na takim poziomie, jak czynił to tuż po przyjściu do Wisły, kiedy był takim rzeczywiście prawdziwym stoją tej defensywy. Nie jest w najwyższej dyspozycji w tym momencie Czech i widać to gołym okiem. Pytanie, czy szybko i jeszcze w tym sezonie do niej będzie w stanie wrócić.
Wiadomo, no ja to jego jakąś taką skłonność do popełniania błędów już w sparingach zauważyłem. Miał w tym roku gorsze i lepsze występy. Nie twierdzę, że większość meczów mimo wszystko grał solidnie w lidze. No, przytrafiały mu się jakieś tam wpadki, ale nie były to jakieś... Znaczy też były błędy, jak meczu z Piastem,
które kosztował, tak,
ale też było kilka solidnych występów, więc tak jeszcze jakiejś takiej... Na pewno więcej się po nim spodziewałem i kibice też pewnie, zwłaszcza że jesienią narobił dużo apetytu na to, że to będzie taki stoper ostoja defensywy, no ale jak cała drużyna gra słabiej, jak boczni obrońcy grają słabiej, jak drużyna nie funkcjonuje, no to też on się w to wpisuje i też popełnia błędy, no. Nie robiłbym z niego kozła ofiarnego tej porażki mimo wszystko, bo to cała drużyna zawaliła.
Jak słusznie zauważył.
No i nie zapominajmy, bo oczywiście nie chodzi o to, żeby się tutaj rozwodzić nad tym faktem, bo on nie miał znaczenia dla tak naprawdę dużego, dla końcowego wyniku, ale Fredyk był bohaterem ostatniej akcji, że tak to ujmę. No niestety, no jak bumerang powraca sprawa sędziowania, VAR-u, bo doprawdy nie wiem, co miał w głowie sędzia Stefański, czy panowie na wozie VAR, że Wisła po prostu nie dostała karnego w 92 minucie, bo nie wydaje mi się, żeby to była nawet jakakolwiek kontrowersja. To już tak na marginesie, bo to chyba piąty przypadek w tym roku, albo czwarty, w którym mówimy o kontrowersjach w przypadku rzutów karnych w meczach Wisły.
A do karnego podszedłby pewnie wtedy Michal Frydrych, to tak nawiasem mówiąc, bo spisał się już w tej roli. Panowie, o Dawida Mawutora chciałem was zapytać, zdjętego po 30 minutach, piłkarza, którego Peter Chybala wymienił zmienione nazwiska na pomeczowej konferencji. Czy to będzie kasus Czuki, który zdjęty w trakcie pierwszej połowy meczu z Górnikiem od tamtej pory nie zagrał, jak sądzisz, Grzesiu?
Trudno powiedzieć, nie? To będzie też dużo zależało od tego, co już mówiłem, czyli od tego, kiedy Patryk Plewka wróci do zdrowia i do gry. Jeśli Patryk szybko wróci, to myślę, że będzie musiał swoje odczekać na to, żeby wrócić do składu, bo chyba jednak na razie będzie właśnie stawiał na Kubelicza. Natomiast tu jest sytuacja taka, że po prostu się może zmienić. No są kartki, mogą być jakieś nowe, odpukać urazy. Dla mnie ta runda dla tych nowych piłkarzy to jest taki jak gdyby wydłużony okres testowania przydatności. Dlatego Chybala może będzie i z niego jeszcze korzystał. Natomiast on ma coraz... Każdy z tych piłkarzy po prostu ma kontrakt do końca czerwca i musi zapracować na to, żeby warto było z nim umowę przedłużyć. Jeśli on będzie grał tak jak gra, no to może być tak, że w czerwcu będzie się po prostu żegnał z Wisłą. On gra tutaj o swoją przyszłość. Rzeczywiście, no dotychczasowe przypadki pokazują, że zawodnik, który tak ewidentnie podpadł trenerowi, że został zmieniony, dostał wędkę i jeszcze został potem wymieniony na konferencji prasowej, to raczej już przyszłości w Wiśle nie miał. Także rzeczywiście może być tak, jak mówisz.
No ja dodam, że my po poprzednich meczach, jak rozmawialiśmy na temat Mabutora, czy pisaliśmy, to mówiliśmy, że to no, głównie zawodnik do destrukcji, tak, który potrafi piłkę odebrać, ale jeżeli chodzi o kreowanie gry, z tym jest już znacznie gorzej. No w Bielsku nie było ani tego, ani tego. No, no, on był jak zagubiony we mgle, co szczególnie dobitnie widać w przypadku tej sytuacji bramkowej. Zupełnie w innej strefie, później próbował doganiać. Nie wiem dlaczego nawet nie faulował, nawet może i kosztem kartki, bo miał taką możliwość tego Ubinka, odpuścił to. No myślę, że to najbardziej zdenerwowało chyba, ale i stąd ta wędka już w 30 minucie. I no i co tu dużo mówi, no skoro ma do wyboru chyba w tym momencie Kuwelicza, a pewnie niedługo dojdzie do pełni sił Patryk Plewka, no to długo nie będzie mógł liczyć na taką regularną grę Mawutor. Choć z drugiej strony nie zapominajmy, że to jest zawodnik ściągnięty przez Chybale, no, z jego jakby rekomendacji, z jego agencji. Zresztą obaj mają tego samego menadżera, więc to może być jakiś taki języczek uwagi, który wskaże, że jeszcze być może swoją szansę dostanie. Szczerze wolałbym, skoro już to ma być taki okres prób i błędów, popróbować nawet trochę tej może wiślackiej młodzieży, żebyśmy się przekonali, tak, czy oni się nadają, czy się nie nadają. Przykładowo Hojo był Kowalski testowany i próbowany na tej pozycji, więc no jak się już mamy patrzeć na to, jak Wisła się wywraca, to niech się wywracają może młodzi, a niekoniecznie zagraniczni zawodnicy, którzy dzisiaj są, a za miesiąc, dwa ich może tu zupełnie nie być.
Chciałbym, panowie, porozmawiać z wami o Peterze Chybali, bo rozgorzała taka dyskusja, czy nie przedwczesny był ten hura optymizm związany z pracą Niemca pod Wawelem, bo o ile początek był faktycznie imponujący, mam tu na myśli początek rundy, o tyle te ostatnie kilka spotkań wyglądało, jak już mówiliśmy, dużo gorzej, choć były punkty aż do meczu w Bielsku Białej. Jak wy oceniacie Petera Chybale po tych kilku miesiącach jego pracy? Bartek, na początek.
Znaczy, no było jak zwykle, jak przychodzi trener z zagranicy, jest coś nowego. No mam niestety taką dziwną, moim zdaniem, skłonność do tego, żeby wszystko co nasze krytykować w czambu, a tylko jeżeli ktoś jest z zagranicy, to achy i ochy się rozlegają. Ja myślę, że w tym wszystkim po prostu trzeba zdrowego rozsądku zachować. Polscy trenerzy nie są wcale tak źli, jak się ich ocenia, a ci zagraniczni nie są wcale czarodziejami, którzy niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko odmieniają. Peter Chybala ma swoje zalety, niewątpliwe, ma swoje również wady i tak należy go po prostu oceniać. Na pewno poprawił grę Wisły, poprawił organizację tej gry. I to jest bardzo duży jego plus. Poprawił też w tym pierwszym przynajmniej okresie tego roku przygotowanie fizyczne. Wisła zupełnie inaczej wyglądała niż w wielu meczach jesienią i to są plusy. No natomiast no też trzeba zwrócić uwagę, ma lepsze zarządzanie meczem, o to też należałoby wskazać, bo kilka razy dzięki jego decyzjom personalnym po prostu zespół potrafił ratować wynik, czego na przykład nie można było powiedzieć o poprzedniku Bartku Skowronek. Jeżeli miał jakiś tam scenariusz na głowie przed meczem, to go realizował bez względu na to, co się działo na boisku, to czasami kosztowało Wisłę boleśnie stratę punktów. Natomiast no, Peter Chybala jest ewidentnie takim egocentrykiem, bardzo mocno przekonany o tym, że ma rację. W takiej kwestii werbalnej to szczególnie widać. Zwróćcie uwagę, że odkąd przyszedł do Wisły, nigdy nie powiedział czegoś takiego, że ja się pomyliłem, ja popełniłem jakiś błąd. Bardzo otwarcie, ostro krytykuje czasami zawodników, nie szczypie się w język, potrafi personalnie skrytykować piłkarza. No ale właśnie chociażby jeżeli krytykuje takiego Mawutora po meczu w Bielsku, to trochę mi brakuje takiej autorefleksji i powiedzenia, Pomyliłem się, wystawiając tego zawodnika w tym meczu. Może powinienem postawić na kogoś innego. Bo dla mnie, powtarzam jeszcze raz, jeżeli ten rozciąga Pukarza w 30 minucie, a zdarza się to Piotrowi chyba nie pierwszy raz, no to jest przyznanie się po prostu do błędu. No to, to jeszcze raz powtórzę, to on miał cały tydzień zawodniczy, czy dwa tygodnie, tak, bo mieliśmy przerwę na reprezentację na treningach i on miał najlepszy ogląd, kogo powinien postawić w tym dniu na boisku.
No, cały czas uważam, że Peter Chybala jest lepszym trenerem niż poprzednik. No, tym świadczy liczba zdobytych punktów i średnia, także to jest najważniejsze. Natomiast ja też nigdy nie uległem tej jakiejś euforii, o której mówiłeś. Raczej zawsze tonowałem.
No to ja akurat, Grzesiu, nie, to się zgadza. Natomiast wiesz doskonale, że wielu było takich osób, które wręcz odleciały przez tworze.
No odleciały przez tworze, no ale kto to odleciał? Jacyś twitterowi kibice, którzy pewnie na mecze nawet czasami nie chodzą, bo znaczy teraz to nikt nie chodzi, ale wcześniej też nie chodzili, tylko siedzą przed telewizorami. I także, że tu też trudno, też nam trudno też powiedzieć, jakie były nastroje generalnie wśród kibiców, bo ich nie ma na stadionie. To, że tam jak Twitter Wiślacki jest jakąś tam może wyimkiem całej społeczności kibiców Wisły, więc też trudno to traktować jako coś reprezentatywnego. Natomiast no wiadomo, wprowadził mnóstwo nowych rzeczy, trochę takiej świeżości do tej drużyny. No generalnie ja przed sezonem mówiłem, że Wisła jest drużyną na 11, 12 miejsce maksymalnie. No i tak to się potwierdza. No, Chybala też powiedział, że tej drużyny nie stać na 6 miejsce, tylko wracają do walki o utrzymanie, bo jeszcze trzeba parę punktów zdobyć w tych pozostałych meczach. No i jeśli Wisła skończy na tym 11, 12 miejscu, no to po prostu będzie wynik na miarę możliwości tej drużyny, bo to nie jest przypadek, że Wisła takie miejsce zajmie, no tak jak w zeszłym sezonie trochę niższe, teraz troszkę może wyższe zajmie, tam jedno, dwa i to jest wszystko. No, popatrzmy na transfery, praktycznie żaden z zawodników, który przyszedł w zimie do Wisły, nie został jak gdyby podstawowym zawodnikiem. Owszem, Radakowicz gra, czy inni, no ale to tylko dlatego, że Mehremić dostał kontuzji, przynajmniej on był w takim celu ściągany. Pozostali zawodnicy to tak sobie, no nikt nie przyszedł do Wisły żaden zawodnik w zimie, który dodałby jej jakości, który by podniósł poziom tej drużyny. To były dalej tylko uzupełnienia. Tak samo jak w lecie, więc trudno, Chybala zdaje sobie sprawę, że...
W lecie jednak Forbes podniósł.
No Forbes, ale ja mówię o tych letnich transferach. Forbes też przyszedł już jako łatanie dziury, nie? Którą trzeba było koniecznie załatać. Natomiast generalnie to nie doszedł nikt, żaden z zawodników, Proszę?
Frydryk,
tak, ale ja mówię już w tej chwili o tych zimowych transferach. To było takie nawiązanie. Natomiast drużyna z Frydrychem i z Forbesem jesienią grała tak, jak grała. Natomiast żadnej nowej jakości, jeśli chodzi o personalia, nie dodano zimie. Dlatego też trudno było się spodziewać, że ta drużyna jakiś zrobi znaczący krok do przodu. No, wszystkie rzeczy, które mógł Chybala, no nie mówię, że wszystkie, ale wiele rzeczy, żeby wydobyć coś nowego z tych zawodników, którzy byli, zrobił. One na jakiś moment zadziałały, na jednych lepiej, na drugich gorzej. No i tak to się toczy. No, są to, co mówiłem na początku, też te cykle takie związane z formą zespołu, z dyspozycją. Być może jest tak, jak ty mówisz, że oni zaskoczą za tydzień, za dwa, jeśli chodzi o jakąś świeżość, i to będzie też trochę inaczej wyglądać. Czasem się ten pierwszy mecz po jakiejś tam przerwie, po okresie przygotowawczym, nie mówię, że świadomie, ale poświęca, żeby po prostu ta forma potrwała fizyczna dłużej niż tylko jeden czy dwa mecze, tylko wystarczyła do końca sezonu. Więc natomiast mnie trochę tak na przykład dziwi w przypadku Chybali, bo już drugi mecz z rzędu on, oceniając mecz, powiedział, że założeniem było budowanie przewag liczebnych i akcji na skrzydle, na skrzydłach, i to nie wychodziło. I generalnie tak samo było, to samo mówił po meczu ze Stalą Mielec i teraz. Więc według mnie opieranie taktyki na takim założeniu, że będziemy budować przewagę na skrzydłach, w sytuacji, gdy zarówno Jeboah, jak i Jean Carlos są po prostu w beznadziejnej formie, no to musi się tak kończyć, jak się kończy. No, mnie właśnie tutaj zastanawia trochę zjazd tych piłkarzy. No, znaczy Carlos to generalnie gra tak, jak gra, ale Jeboah zanotował według mnie dość spory regres, jeśli chodzi o mecze nawet z jesieni czy z początku wiosny. No i te Wisły, te skrzydła Wisły nie funkcjonują, zwłaszcza też, że i słabiej gra Maciek Sadlok po kontuzji. Szot miał kontuzję, Burlika miał kontuzję, czyli te skrzydła, czyli, bo mam tu na myśli te duety boczny obrońca skrzydłowy, nie funkcjonują i budowanie na tym taktyki mija się trochę z celem. Musi trener jakichś innych rozwiązań szukać na ofensywę, bo dopóki ci zawodnicy nie wrócą do formy, to Wisła wiele skrzydłami nie zdziała.
Też mnie takie trochę dziwi mieszanie na tych skrzydłach, zamienianie, przesuwanie Jeboah na lewo, Sylwy na prawą, i tak takie to trochę dla mnie jest. Nie wiem, z czego to wynika, ale trochę to dziwne jest. Wydaje mi się, że na przykład Jeboah zdecydowanie lepiej prezentuje się na prawym skrzydle i tam robi więcej wiatru niż z lewej strony, no, ale to tylko takie moje osobisty wniosek po tym, co ostatnio widzieliśmy.
Mieliśmy przy okazji meczu w Bielsku Białej powrót Kuby Błaszczykowskiego. Powiedzcie, jakby podchodzicie do tego, że Kuba jest zdrowy. Wy mówicie tutaj o jakiejś dużej jakości, która zostanie wniesiona, czy raczej nie, bo spodziewamy się tego, że no, u Kuby tak to zwykle bywa, że to jest raptem kilka tygodni, a później niestety po raz kolejny zdrowie nie pozwala, Bartek.
Zacznijmy od tego, że po Kubie widać było wyraźnie w tym meczu, że no, że nie grał długo, no pewne rzeczy się po prostu nie oszuka i szczerze mówiąc nie wniósł nic wielkiego do postawy drużyny w tym spotkaniu. Natomiast no, jest to zawodnik wciąż, który przerasta swoimi umiejętnościami tę ligę i trzeba się cieszyć chwilą. I trzeba życzyć Kubie, żeby jak najszybciej doszedł do swojej przynajmniej przeciętnej formy, bo myślę, że Kuba na wygrający na 60-70% swoich możliwości byłby dużą wartością dodaną, jakościową taką wartością dla tej drużyny. Dopóki się będzie czuł na siłach, niech gra. Ja myślę, że nikt dzisiaj przy zdrowych zmysłach nie buduje już takiego szkieletu, konstrukcji pierwszej jedenastki w oparciu o Kubę, no bo wiemy, jak jest po prostu z jego zdrowiem. Myślę, że on też ma tego pełną świadomość. Natomiast dopóki się będzie czuł na siłach, żeby trenować, starać się przygotowywać i czasami nawet wchodzić na końcówki, pomagać drużynie, to niech gra, bo myślę, że wciąż jest na tyle dobrym zawodnikiem, który parę punktów Wiśle po prostu może dać w sezonie. Zrobił to zresztą już, tak, chociażby w Poznaniu swoją bramką, więc trzymajmy kciuki, żeby z tym jego zdrowiem było w porządku. Przy czym, i tutaj chyba trener Chybala to już zrozumiał, no on wymaga trochę innego prowadzenia niż reszta drużyny. Jest na tyle świadomym zawodnikiem, że wie, kiedy sobie sam dołożyć, kiedy sobie odjąć, żeby z tym zdrowiem było jak najlepiej. A ponieważ nie ma biegać przez 90 minut, bo na tego już nie będzie stać, no to myślę, że nie musi być poddawany aż takiemu reżimowi treningowemu, jak reszta drużyny. Tak jest moje zdanie. Tak prowadzony przez ostatnie lata swojej kariery był chociażby Arek Głowacki, który potrafił sam się bardzo dobrze przygotować do meczu. Mądrzy trenerzy dawali mu 2-3 dni wolnego w tygodniu, kiedy Arek pracował na siłowni, wiedział, jakie partie może obciążać mięśnie, jakie nie. A potem wychodził w weekend na boisko i grał bardzo dobrze. Podobnie było z Pawłem Broszkiem. No i tak samo myślę, teraz trzeba się obchodzić z Kubą.
Ja po prostu, jeśli chodzi o moje oczekiwania wobec Kuby, to są takie, że w tym sezonie zagra jeszcze jakiś przynajmniej jeden mecz albo da jedną taką zmianę, że wszyscy będą mówili brawo i mówili, że dzięki niemu Wisła tam osiągnęła jakiś sukces, wygrała, czy
no, o tym mówię, że to dać w jednym, dwóch meczach jeszcze to, że wejdzie to i przyniesie mi się punkty. Jeżeli tak zbierzemy sobie w całym sezonie, że da, nie wiem, w sumie 6, nie wiem, 9 punktów, no to jest kapitał, to naprawdę jest kapitał, z którego szkoda rezygnować. I dlatego mówię, dopóki Kuba chce, niech trenuje, niech wchodzi, niech pomaga drużynie też na boisku, nie tylko poza nim.
Przypominam sobie, Grzesiu, taką naszą rozmowę przed meczem z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Ty powiedziałeś, że jak Wisła wygra w Bielsku, no to nie będzie już w ogóle rozmowy o tym, czy utrzyma się w lidze, czy nawet jeżeli zapunktuje w Bielsku, już w tej chwili nie pamiętam. Natomiast
no, wiem, że remis wystarczy.
Wisła...
Przepraszam.
Natomiast Wisła nie zapunktowała w Bielsku-Białej, ma 9 oczek więcej od Stali Mielec, ale Stal ma do rozegrania zaległe spotkanie. Czy twoim zdaniem Wisła powinna jeszcze patrzeć w dół tabeli, czy jest bezpieczna?
No jeszcze powinna patrzeć. Uważam, że trzeba, to nawet trener chyba robi, no myślę, że świadomie, mówiąc o tej walce utrzymania, żeby jednak jakąś taką mobilizację utrzymywać w drużynie, bo ja myślę, że też jednym z elementów takich tego, że ten występ w Bielsku był taki, a nie inny, to było też takie może troszkę też i psychiczne rozluźnienie, gdy przez te 2 tygodnie patrzyli na tabelę, widzieli, że jest 10 punktów przewagi nad ostatnim miejscem i trener to już na konferencji przedmeczowej starał się chyba mobilizować zawodników. Mówił, że to jest finał walki, że ten mecz trzeba jak finał traktować i tak dalej. Także myślę, że takie ogłaszanie, że Wisła się utrzymała, nie jest dobre i cały czas trzeba jeszcze tą mobilizację w drużynie utrzymywać, no bo też takie są fakty, no co by nie mówić, Wisła musi te 31-2 punkty trzeba zdobyć, żeby się utrzymać i im szybciej to się i zrobi, to lepiej. Tak, no dlatego jeszcze nie można tej sytuacji zamykać, zwłaszcza, że mówię, ja przypominałem już tą sytuację, że Bielsko kiedyś właśnie z takiej pozycji, jak teraz, potrafiło zakończyć sezon z 31 punktami, nie z 32, mając 19 punktów po 22 kolejkach, więc taki finisz jest możliwy. Zobaczymy, co Stal Mielec zrobi w tym meczu zaległym z Rakowem, no ale cały czas jak jest taka różnica, którą można odrobić w dwóch, trzech meczach, to jakieś ryzyko będzie i naprawdę sytuacja wcale nie jest jeszcze wyjaśniona.
Ja się zgadzam z Grzesiem, Maszkowy, Grzesiu, wymieniasz wciąż tylko te dwie drużyny. Ja ci chciałem przypomnieć, że za Wisłą jest jeszcze parę innych zespołów, które też będą grały między sobą, chociażby w najbliższej kolejce. No to tak, nie możemy antycypować, że nie ma Krakowi, która tak naprawdę jest moim zdaniem obok Bielska i Stali w tym momencie najbardziej zagrożoną drużyną, patrząc nawet w jej terminarz. Więc to, też na to trzeba popatrzeć. Patrząc z perspektywy Wisły. Zgadzam się z jedną rzeczą. Wiśle na ten moment może wystarczyć jedno zwycięstwo i żeby być już pewnym utrzymania w tych 7 pozostałych meczach, a myślę, że tak naprawdę zwycięstwo i powiedzmy 2 remisy to już, no matematyka pokazuje z poprzednich nawet 10 sezonów, że te 31-32 punkty, no to przynajmniej 15 miejsce musi dać.
Ja się zgadzam, że nawet tak 31 pewnie... punktów powinno wystarczyć. No jedynym pozytywem meczu w Bielsku jest to, że Wisła przegrała 2-0, a nie na przykład 4-0 i ma jak gdyby taki punkcik zapasu nad Bielskiem.
Bonusowy.
W przypadku równej
bonusowy,
w przypadku równej
ma
ilości,
bonusa, tak?
Ma bonusa, tak. Nie zmarnowała go.
Przed Wisłą teraz 2 mecze domowe, Raków Częstochowa i Warta Poznań. Skupiłbym się oczywiście na tym najbliższym meczu z Rakowem. Raków będzie po 3 tygodniach bez meczu ligowego. Sądzicie, że to będzie atut przyjezdnych, czy wręcz przeciwnie, Bartek?
Nie mam zielonego pojęcia, a powiem dlaczego. Ponieważ no wiemy, dlaczego został odwołany ten mecz Rakowa ze Stalą Mielec. I różnie drużyny reagują po takich sytuacjach. Przykład zeszłego roku, czy sądu jesiennej, jak zareagowała Stal, kiedy miała poważne problemy z COVID-em. No, wiem, jak się to skończyło. Zderzyła się z Wisłą, skończyło się 6-0. Ale z drugiej strony Pogoń, która miała kilkunastu zawodników zakażonych, później złapała świetną serię, wygrywała mecz za meczem, więc no konia z rzędem temu, kto przewidzi, jak drużyna się będzie w stanie zachować po takiej przerwie spowodowanej chorobami. Myślę, że nawet Marek Papszon nie jest w stanie odpowiedzieć 100% tak dzisiaj na to pytanie, jak to będzie wyglądało w wykonaniu jego drużyny. No z tego względu to takie wróżenie z fusów jest, jeżeli mówię o przewidywaniach, jak ten mecz może wyglądać. Również z uwagi na to, że nie wiemy, jak Wisła się zaprezentuje. Czy nie jest tak, jak już tutaj rozmawialiśmy, że potrzebowała tych kilku dni, żeby trochę świeżości złapać i zagrać lepiej. Choć niewątpliwie Wisła będzie miała jeden bardzo, bardzo duży problem w tym meczu. No nie zagra Felice Brown-Forbes, więc bo chyba ten zapis obowiązuje przez cały sezon, nie tylko jeżeli chodzi o jesień. A jak wyglądała Wisła bez Brown-Forbes, to wiedzieliśmy w Gdańsku. No, mówiąc brutalnie, grała praktycznie bez napastnika, bo nie wiem, chyba że Peter Chybala wymyśli jakieś cudowne rozwiązanie tego problemu.
Jeśli chodzi o Raków, to też nie wiem dokładnie, ilu zawodników, bo tam pojawiło się zakażenia koronawirusem.
Lakoniczny był ten komunikat o kilku
właśnie
zakażeniach.
Komunikat, no wiemy o Piątkowskim, który był na kadrze, ale musiały być jakieś inne na pewno, bo w przypadku jednej sytuacji i w przypadku jednego zawodnika mecz nie byłby przekładany, więc mogła być tam sytuacja poważniejsza, mogło być kilku, nie wiemy jacy to zawodnicy, czy kluczowi, czy mniej, dlatego też no to będzie wielka zagadka dla wszystkich, jak Raków się zaprezentuje w tym meczu, bo mówię, po takich przerwach, kwarantannach, no te drużyny różnie wyglądały, czasami fatalnie, czasami jak na przykład w przypadku Pogoni Szczecin, to był taki moment, który dał kopa tej drużynie i miała potem serię kilku meczów, które wygrywała, więc mówię, no tu trudno przewidywać, jak to będzie wszystko wyglądać. No, mecz na pewno dla Wisły ważny, jak mówiliśmy w kontekście tej walki jeszcze o utrzymanie, no to myślę, że te dwa najbliższe mecze, bo Wisła gra teraz dwa mecze u siebie z Rakowem i z Wartą, to jest taka szansa, żeby zamknąć te dywagacje. No. Jeśli by Wisła zdobyła rzeczywiście w tych meczach przynajmniej 4 punkty, to myślę, że już by można było ogłosić, że misja utrzymanie w Ekstraklasie została wypełniona.
I to powinien być taki cel minimum, myślę, na dwa spotkania, że przynajmniej jedno z nich wygrać, a drugiego przynajmniej nie przegrać. I to bez znaczenia w jakiej konfiguracji. To taki plan minimum powinien być, myślę.
Sądzicie panowie, że po tym meczu z Podbeskidziem, gdzie no obrona poza Mateuszem Lisem istniała jedynie teoretycznie, dojdzie do jakichś zmian w tej formacji defensywnej, Grzesiu?
Nie wiem, czy dojdzie, bo tak specjalnie nie ma jakiegoś pola manewru. No nie wiem, no można by było spróbować z Żukowem na lewej obronie, z Odloka na środek przesunąć, ale nie sądzę, żeby tu trener cokolwiek zmieniał. No jedyną taką alternatywą jest, czy można się zastanawiać, czy będzie grał Burliga, czy Szod od początku, no ale jeśli nie będzie grał Plewka, no to wtedy raczej większe szanse są Szota niż Burligi ze względu na status młodzieżowca. No nie wiem, czy zaryzykuje Skonę. No, był to zawodnik sprowadzony, tak jak to nawet prezes Jarzyński mówił, że to jest jak gdyby dla niego taki dłuższy okres na przetestowanie, czy warto z nim się wiązać, czy nie. No na razie on tam zaliczył chyba tylko symboliczny występ w Płocku, gdzie chyba nawet piłki nie kopnął, a jak kopnął, to z razy i to wszystko, więc niewiele możemy powiedzieć o jego umiejętnościach, no ale jak trener na niego nie stawia, no to wynika z tego, że jest słabszy od pozostałych zawodników, więc nie sądzę, żeby nagle zaryzykował i go wstawił, chyba że no coś pokaże na treningach nadzwyczajnego, ale nie sądzę. Więc nie spodziewałbym się tu akurat jakiejś rewolucji. Myślę, że może z przodu coś tam na tych skrzydłach będzie próbował pozmieniać. Chociaż też, no, jak widzimy, pole manewru jest co najmniej średnie. No szczerze mówię, nie będzie, to co mówił Bartek, nie będzie Forbesa, więc trzeba też jakoś inaczej ten pomysł na atak rozwiązać.
Bartek, ty się spodziewasz jakichś zmian w składzie?
Wiesz co, jeżeli chodzi o obronę, to jak się mówi, to ewentualnie na prawej jest znak zapytania, czy Burliga, czy Szot. Bardziej, jeżeli byśmy patrzyli na obraz meczu w Bielsku Białej, no to był to pewnie piłkarsko Burliga, natomiast, bo zagrał lepiej niż Szot, natomiast no, ciągle gdzieś z tyłu głowy jest ten przepis o młodzieżowcu i w jakiś sposób trzeba go rozwiązać, tym bardziej, że jakieś takie przepaści między grą obu zawodników nie było. Więc nie, no nie ma za dużego pola manewru, szczerze mówiąc. I to w zasadzie we wszystkich formacjach. Jest trochę urazów, jest no ta kadra, jaka, jeżeli chodzi o, ona teoretycznie ilościowo nie jest mała, natomiast jeżeli chodzi o jakość, to już wiemy, że no, że jest jak jest. No, grają, tak naprawdę obracamy się w gronie, nie wiem, 13-14 zawodników, tylko w zależności od tego, kto wypadaniem z powodu kartek, kontuzji, to wyskakuje w jego miejsce, bo ta kadra jest taka, jaka jest. I tej rewolucji raczej się nie należy spodziewać w najbliższych meczach.
To na koniec.
Tym bardziej, że trener chyba ale jasno powiedział, prawda, że on tutaj eksperymentował nie będzie. Więc będą grali po prostu ci najlepsi i koniec.
To na koniec jeszcze pytanie do was jako dziennikarzy, którzy mieli okazję z Maciejem Skorżą przez lata współpracować. Czy liga będzie ciekawsza po tym, jak do niej wróci Maciej Skorża, ekstrener Wisły Kraków, Pogoni Szczecin, Legii Warszawa? Prawdopodobnie no, podpisze kontrakt z Lechem Poznań i zostanie nowym trenerem Kolejorza. No i właśnie, liga będzie ciekawsza, Bartek?
Powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o moje relacje z Maciejem Skorżą, nazwałbym je szorstką przyjaźnią, tak pół żartem, pół serio. Mieliśmy różne etapy w tej współpracy, ale dzisiaj z perspektywy czasu powiem, że jest to jeden z moich no, takich ulubionych trenerów i bardzo pana Macieja lubię, szanuję. Zawsze, jeżeli były jakieś niedomówienia między nami, to wyjaśnialiśmy je sobie gdzieś na końcu w szczerej rozmowie i to mi się u niego podobało. I cenię go również jako trenera. Bo to były też takie czasy, że nie było tak jak obecnie tych treningów zamkniętych. Praktycznie codziennie byliśmy na Wiśle, mogliśmy się przyglądać jego pracy naprawdę z bliska. Wisła grała wtedy efektownie. Ja wiem, że to było dekadę ponad temu, natomiast no jest to wciąż, wydaje mi się, jeden z najlepszych trenerów w Polsce z dużym bagażem doświadczeń. Więc tak, myślę, że liga będzie ciekawsza. No jest to też no jakaś osobowość, prawda? Więc zobaczymy, jak sobie poradzi w Poznaniu, gdzie z jednej strony odniósł duży sukces, bo ostatnie mistrzostwo Lecha Poznań to wciąż jego zasługa i nikt mu tego nie odbierze. No ale później odchodził trochę w niesławie, więc no okej, no ma drugą szansę. Zobaczymy, jak ją wykorzysta.
Ja myślę, że liga teraz przez powrót Skorży nie będzie ciekawsza, bo Skorża po prostu będzie teraz robił chyba jakiś taki przegląd wojsk przed przyszłym sezonem i w Poznaniu po prostu uznano, że z Żurawiem nie ma już to wiązać żadnych nadziei na przyszły sezon, więc dano Skorży trochę czasu, żeby poznał drużynę, wszedł w nią i już myślał o następnym sezonie. Nie wiem, czy to się potwierdzi, ale słyszałem, że Skorża dopiero ma zadebiutować w meczu następnym, nie w tym najbliższym, z Legią. To też trochę pokazuje taką, nie wiem, nie do końca mi się to podoba, bo z tego, co wiem, co się mówiło, Skorża był też kandydatem do objęcia Wisły Kraków w zeszłym roku i właśnie chciał przyjść od 1 stycznia, bo spojrzał w terminarz i zobaczył, że czekają go derby, mecz z Legią i wyjazd do Poznania i tak odpuścił. Czyli teraz też na Legię mu brakuje jak gdyby takiej odwagi, żeby zrobić jeden trening z drużyną i wyjść, czy tam dwa treningi i po prostu stawić czoła tej Legii, to tak nie do końca mi się podoba, bo chyba Lam mówi, że się nie bał tego i nie, Kuba też to chyba podkreślał, że to nie było dla niego żadnym problemem, że po jednym treningu jedzie z drużyną na derby na Krakowie i mógł tam, nie wiem, dostać wysoko, przegrać i na dzień dobry mieć przekopane u kibiców. Więc jeśli trener nie wykazuje się na dzień dobry jakąś taką odwagą, zwłaszcza, że ten mecz z Legią pewnie, że prestiżowy, ale tak naprawdę o niczym nie decyduje, no to tak jakoś średnio o trenerze według mnie świadczy, no ale mówię, no Skorża ma warsztat na pewno na bardzo wysokim poziomie, u niego większym problemem jest zarządzanie szatnią. Jeśli tak jak Wiśle trafił na grupę piłkarzy, która po prostu sama tą szatnię trzymała, to byli ludzie świadomi tego, gdzie grają, o co grają. On dołożył do tego jakąś taką wartość szkoleniową, taktyczną, to zadziałało. Natomiast w tych klubach w Warszawie, nawet w Blechu czy w Szczecinie, on się przede wszystkim wykładał na relacjach międzyludzkich i jeśli tego nie zmienia, nie wierzę, żeby człowiek 50-letni się zmienił, bo trudno w takim wieku się zmieniać, no to nie wiem, czy tak w tym Lechu mu świetnie pójdzie, natomiast mówię, warsztatowo na pewno jest to absolutnie czołówka polskich trenerów.
I tym poznańskim wątkiem kończymy dzisiejsze wydanie audycji TSW. Moimi gośćmi byli Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa.
Dziękuję bardzo.
I Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego.
Dziękuję bardzo.
A za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję też Kamil Kania. Do usłyszenia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.